Chrystus zmartwychwstał i rzeczywiście to się wykonało. I już wtedy padło to znane nam wszystkim dobrze słowo wykonało się. I zbawienie się wykonało w Chrystusie. Natomiast Biblia mówi nam, że u kresu dni, kiedy Pan Bóg będzie zabierał swoich do siebie, wielu będzie zawiedzionych i usłyszą słowa za późno. I żebyśmy nie byli wśród tych, którzy to słowo za późno usłyszą, chcemy w tym szczególnym dniu zwrócić naszą uwagę na to, jak tego uniknąć i tak naprawdę kto to słowo za późno pewnego dnia usłyszy. Był maj 1981 roku. Wracaliśmy z Budapesztu do domu. Okazało się, że człowiek, który miał zatankować nasz samochód, bo wydatki mieliśmy podzielone między przyjaciółmi, zgubił pieniądze w Budapeszcie. Zebraliśmy resztkę naszych forintów, kupiliśmy trochę paliwa i z duszą na ramieniu jechaliśmy, żeby tylko dojechać do Komarna i tam zatankować samochód. Jacy byliśmy szczęśliwi, kiedy wjechaliśmy do Komarna, wjechaliśmy na stację benzynową i wydawało nam się, że to koniec naszego stresu. Ale ci, którzy tą stację obsługiwali, powiedzieli: za późno, już jest zamknięte. Myśmy nie mogli uwierzyć. To było takie nieszczególnie późne popołudnie. To były czasy komunizmu, Czechosłowacja. Ale Pan, który obsługiwał, powiedział: za późno. Ale nie martwcie się, za 12 godzin znowu będzie otwarte. Słowo za późno może mieć bardzo różny ciężar gatunkowy. Możesz umówić się z kimś na kawę i przyszedłeś trochę za późno. Gospodarz cię wpuścił, kawę dostałeś, ale to najlepsze ulubione twoje ciastko było zjedzone. No, szkoda, ale cóż powiesz? 3 minuty w ustach, 3 godziny w żołądku, 3 miesiące w biodrach. Nic się nie stało. Ale co, kiedy spóźnisz się do pracy? Pracodawca już i tak miał na ciebie z górki. Był bardzo niezadowolony. Najbardziej cię potrzebował właśnie w tym momencie, kiedy cię nie było. I dopiero przy wypłacie się dowiedziałeś, jak bardzo był wkurzony. Patrzysz, 0 premii. Pobolało, minęło kilka dni i zapomniałeś. Ale co, kiedy to miało dotyczyć czegoś naprawdę wielkiego w twoim życiu? Może całej twojej kariery zawodowej? Wszystko było poukładane, poumawiane. Kupiłeś bilet lotniczy do Stanów Zjednoczonych. To nie był dobry moment na kupno biletu. Był wtedy najdroższy. Ale wiedziałeś, że to jest deal twojego życia. Zapłaciłeś ten bilet. Wszystko miało być dobrze. Ale pojawił się problem. Przyjechałeś na lotnisko za późno. Ucierpiało na tym całe twoje życie zawodowe. Ale cóż, trzeba zacząć inaczej. Życie biegnie do przodu. Życie to nie tylko biznes w Stanach Zjednoczonych. A co, gdyby to dotyczyło całego twojego życia? Jesteś kawalerem? Spotykasz dziewczynę? Ona jest piękniejsza niż starotestamentowa Estera. Pieniędzy ma więcej niż Bill Gates. Jest mądrzejsza niż Salomon. A pokory ma więcej niż Mojżesz. I to ty masz zostać jej mężem. Decyzja zapadła, ślub przygotowany, godzina, data, wszystko ustalone. Ale przychodzi ten dzień i wstałeś za późno. I scenariusz tego dnia biegnie ci przed oczami. Na myśl o tym, co wszystko się może wydarzyć, wypadła ci z ręki maszynka do golenia. Rozpadła się w drobny mak. Już nie mogłeś się nią ogolić. Myślisz, ile czasu zostało do ślubnego nabożeństwa. Szukasz, jak ten problem rozwiązać. W szafce jest brzytwa po dziadku, ale się brzytwą nigdy nie goliłeś. Jak to zrobić? Brzytwa jest naprawdę niebezpieczna. Wiem coś na ten temat. Raz w życiu próbowałem. Bolało. Próbujesz, golisz się, patrzysz, krew się leje. Znalazłeś kawałek trybuny robotniczej i przykleiłeś. Wydawało się, że wszystko załatwione. Zakładasz twoją ślubną koszulę i nagle na niej pojawia się krew. I wszystko jakby toczy się przeciwko tobie, jak już uporałeś się ze wszystkimi problemami, wyjechałeś z domu, przyjeżdżasz na światła czerwone, przyjeżdżasz na drugie światła czerwone, przyjeżdżasz na trzecie światła i całkiem czerwone. I kiedy już ruszyłeś i droga była lepsza i wydawało ci się, że to już tylko kilka chwil, złapałeś gumę. A tam w kościele nabożeństwo się rozpoczęło. Alan siedzi za klawiszami, a Mahalia Jackson kończy siódmą pieśń. Młoda pani wychodzi z siebie. Nie wie, co zrobić, ale kiedy to trwa i trwa, wstaje, odwraca się na obcasie, wychodzi z kościoła, trzaska drzwiami i za nią poszli wszyscy ludzie. Kiedy tam dojechałeś, kościół był pusty. I to, co miało stworzyć najpiękniejsze całe twoje życie, w tym jednym momencie rozpadło się z powodu słowa za późno. Wstałeś za późno, przyjechałeś za późno. Jak myślisz, czy ta historia to jest to najgorsze, co mogłem dzisiaj opowiedzieć? Otóż nie. Otwórzmy Pismo Święte. Ewangelia według świętego Łukasza. Czytam urywek od wiersza 22. Tutaj jest napisane tak. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążając w kierunku Jerozolimy. Że ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś odrzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on powie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam ujrzycie, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kiedy przyjeżdżasz na stację benzynową i dowiadujesz się, że otwarta będzie dopiero za 12 godzin, bo przyjechałeś 2 minuty za późno. Można to przeżyć. Kiedy spóźniłeś się do pracy i kosztowało cię to premię, można to przeżyć, może czegoś z tego się nauczyłeś. Jeżeli z powodu twojego za późno nie ożenisz się z twoją wybranką i to wpłynie na całe twoje życie, to wielka szkoda. Ale życie to tylko 70 czy 80 lat, jak mówi Biblia. Natomiast ta historia dzisiejsza uczy nas, że jedno za późno w twoim życiu może być czymś, co zadecyduje o całej twojej wieczności. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i usłyszycie za późno. Jeden wiersz wcześniej jest napisane, wielu będzie chciało wejść, tam tak naprawdę jest napisane, będą szukać wejścia, ale go nie znajdą, bo przyszli za późno. I ktoś może powie, przyjacielu, jest Wielkanoc, mamy dzielić się dobrą nowiną, mamy dzielić się radością o tym, że Chrystus zmartwychwstał. I tak, my dzisiaj dzielimy się dobrą nowiną o tym, że Chrystus zmartwychwstał, że się wykonało dla nas wszystkich zbawienie, że niemożliwe stało się możliwe. Ale też dzisiaj musimy powiedzieć sobie prawdę i ostrzegać się, że nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, doszli do ziemi obiecanej. Ta historia zaczyna się od wierszy, które mówią i obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążając w kierunku Jerozolimy. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem skąd człowiekowi, który zadał to pytanie, w 23 wierszu przyszło to na myśl. Ale kiedy patrzy, jak Pan Jezus idzie i naucza, zadaje pytanie, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Powiedziałem, w takim dniu jak ten, my chcemy mówić o tym, że się wykonało, że jest nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie, ale też chcemy przypominać o tym, że dla niektórych drzwi będą zamknięte. Wiecie, jeżeli ktoś przyjedzie do Polski z Anglii, a ja mu zwrócę uwagę, że nie powinien jeździć lewą stroną, to nie jest złośliwość z mojej strony. To jest Ewangelia dla niego. To jest dobra nowina o zbawieniu. To jest jak gdyby z mojej strony powiedzenie, przyjacielu, jeżeli nie będziesz jeździł w Polsce w prawą stroną, źle się to dla ciebie skończy. I my dzisiaj chcemy wszystkim, którzy jeszcze nie są dziećmi Bożymi, powiedzieć, że każdy może dostąpić zbawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus rozpostarł swoje ramiona i powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. No a jednak Biblia ostrzega nas i mówi nam o tym, że dla niektórych będzie za późno. I dzisiaj chcemy głosić tą poszerzoną, dobrą nowinę o tym, że jest zbawienie i my wszyscy możemy w nim mieć udział, ale z informacją, że niektórzy przyjdą za późno i z sugestią, żebyśmy to nie my byli tymi, którzy przyjdą za późno. I dlatego, że ta brama pewnego dnia będzie zamknięta, to nasze życie tu i teraz powinno koncentrować się na tym, do czego Pan Jezus nas zachęca. Powinno się koncentrować na tym, czego Pan Jezus uczy nas w naszym życiu. I pierwsza rzecz, gdybyśmy popatrzyli na to, jak wyglądało wyjście Izraela z Egiptu, to obietnicą dla nich było, że jest zbawienie w krwi baranka. Kiedy miała przyjść ostatnia plaga na Egipt i ludzie dowiedzieli się, że umrą wszyscy pierworodni w Egipcie, począwszy od pierworodnego syna Faraona, aż do wszystkich pierworodnych zwierząt. Ale do Izraela Pan Bóg powiedział tak: ale wy zabijcie baranka, to ma być baranek bez skazy, weźcie krew i pomaźcie o drzwia mieszkania, w którym jesteście. I kiedy przyjdzie anioł śmierci, zobaczy krew, ominie was. I to są święta wielkanocne. Biblia mówi: na waszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus. I to Jego krew, bo Pismo Święte mówi: krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To On powoduje, to Jego krew powoduje, że kiedy przychodzi anioł śmierci, zobaczy krew, ominie nas. I ci wszyscy, którzy byli posłuszni, którzy uwierzyli Bożemu Słowu i którzy swoje odrzwia i nadproże pomazali krwią baranka, zostali zbawieni. Ale Biblia idzie dalej. Biblia mówi, że tak jak wyszli z Egiptu, zdążając do ziemi obiecanej, musieli przejść przez Morze Czerwone. A Morze Czerwone to chrzest. Jest napisane: oni wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. Jeżeli wyszedłeś z Egiptu, jeżeli wyznałeś Panu Jezusowi swoje grzechy, jeżeli krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyściła cię od wszelkiego grzechu, to teraz musisz przejść przez twoje Morze Czerwone. To teraz musisz być ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A potem zaczyna się pielgrzymka do ziemi obiecanej. I to jest ta część naszego życia, o której wielu zapomina. Wielu mówi: no, Pan Jezus dał nam zbawienie i kiedy poumieramy, wszyscy pójdziemy do nieba. Ale ta historia mówi coś innego. Ta historia mówi o tym, że kiedy zostaniesz uratowany przed aniołem śmierci przez krew baranka, kiedy przejdziesz przez Morze Czerwone, a więc zostaniesz ochrzczony, to do ziemi obiecanej jeszcze długa droga. I dzisiejszy tekst zaczyna się od słowa: i obchodził miasta i wioski. I to jest ta długa droga. I kiedy obchodził miasta i wioski, to nie po to, żeby je zwiedzić, nie po to, żeby zobaczyć architekturę tego miasta, nie po to, żeby zobaczyć, jak dobre jedzenie jest tu i tam, ale obchodził, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I to jest pierwszy punkt, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, o którym Kościół w wielu miejscach zupełnie zapomniał. Tak, my zmierzamy w kierunku Jerozolimy. Gdybyśmy otworzyli końcówkę Księgi Objawienia, tam jest napisane, że tam jest nowa Jerozolima przygotowana i my w stronę tej nowej Jerozolimy zdążamy. Ale jeżeli idziemy w stronę tej nowej Jerozolimy, to co mamy robić po drodze? Obchodzić miasta i wioski i nauczać o Królestwie Bożym. A dzisiejszy Kościół w wielu miejscach głosi: mamy żyć dobrze, a ludzie do nas przyjdą. Ale Pismo Święte tego nas nie ucza. Nie naucza. Pismo Święte mówi: obchodził miasta i wioski i nauczał. A kiedy Pan Jezus odchodził z tego świata, i naprawdę z tego się to kazanie zrodziło, to jest kazanie wielkanocne, to jest kazanie, które powstało na bazie tego, że otworzyłem sobie Pismo Święte i przeczytałem w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, co na temat śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa jest napisane. I czytałem o tym, jak został zdradzony. Czytałem o tym, jak odwrócili się od Niego Jego uczniowie. Czytałem o tym, jak był bity. Czytałem o tym, jak modlił się w Getsemane. W końcu czytałem o tym, jak został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Gdybyśmy ten urywek o zmartwychwstaniu przeczytali w Ewangelii Mateusza, on brzmi tak: a po sobacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. a oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Jak powiedział, chodźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżą. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły, aby oznajmić to uczniom. I to, co w tym roku zwróciło moją uwagę, to kilka słów bardzo zbliżonych do siebie. Kiedy niewiasty były u grobu i anioł oznajmił im, co tak naprawdę się stało, powiedział do nich: a idąc śpiesznie. A więc powiedział do nich: pośpieszcie się. To anioł powiedział do nich: zanieście tą dobrą nowinę uczniom, ale pośpieszcie się. Dlaczego ten pośpiech był taki ważny? Dlatego, że kilka chwil później skrzyżowały się ich drogi z Panem Jezusem. Gdyby tam przyszły za późno, one by się nie zeszły. I dlatego anioł mówi: idźcie spiesznie. A Biblia mówi, że one były posłuszne. I w 8 wierszu jest napisane: i odeszły prędko. Wiecie, co dalej jest napisane? I pobiegły. I zobaczyłem, że jest mowa tutaj o pewnym przyspieszeniu. Jest mowa tutaj o pośpiechu. Dlatego, że ta historia, którą przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza, mówi nam o tym, że wielu przyjdzie za późno. I dlatego dzisiaj przychodzi czas dla Kościoła, że Kościół musi przyspieszyć. Że Kościół musi wstać z tego letargu, z tego zastania, z tego zajmowania się sobą, z tego oczekiwania, że wreszcie kiedyś ludzie przyjdą i wypełnią nasze kaplice. Anioł mówi: pośpieszcie się, a one się pośpieszyły, a potem pobiegły. I anioł mówi dzisiaj do nas: pośpieszcie się, obudźcie się, Chrystus zmartwychwstał, już nie możecie żyć tak jak do tej pory. Wiecie, kilka wierszy później w Ewangelii Mateusza, w tym rozdziale, którym czytaliśmy, w 28, Pan Jezus mówi tak: i dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A wy idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I myślę, kochany Kościele Boży, że w tym temacie mamy wiele do zrobienia, że jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, to Chrystus obchodził miasta i wioski. Chrystus nie siedział w jednym miejscu. Kiedy patrzymy na życie apostoła Pawła, a czytamy w ostatnim czasie Dzieje Apostolskie, i widzimy Pawła, jak idzie od miasta do miasta, od wioski do wioski, nauczając i głosząc Królestwo Boże. I w tym temacie, bracia i siostry, rodacy, Polacy, mamy wiele do zrobienia. Teraz siedzimy wszyscy w miejscach, ludzie są pozamykani w swoich mieszkaniach, ale wkrótce wyjdziemy i chcę, żebyśmy byli nowym Kościołem. Chcę, żebyśmy mieli nowe myśli, jeżeli chodzi o nasze życie w Jezusie Chrystusie, żeby Kościół po tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie, stał się nowym Kościołem. I to po to, żebyśmy nie usłyszeli pewnego dnia za późno. Wiecie, wielu kiedy czyta ten tekst, to mówi, dochodząc do wiersza 27, w którym jest napisane: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. A to jest napisane do niewierzących ludzi. No bo my nie jesteśmy czynicielami nieprawości. No nieprawość ma takie bardzo złe konotacje. No jeżeli mówimy, że ktoś jest z nieprawego łoża, czyli no myślimy o wszystkim, co najgorsze, a więc nieprawość i z tyłu głowy mam, mnie to nie dotyczy. Bracia i siostry, to nas dotyczy. Pan Jezus nie mówi w tym miejscu do ludzi niewierzących. Gdybyśmy trochę inaczej to zdanie sformułowali, to brzmiałoby ono tak. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy nie czynicie prawości, którzy nie jesteście prawi. A to zmienia postać rzeczy, to zmienia punkt patrzenia, bo wielu, czytając ten tekst, myśli, że to słowa dla niewierzących, to słowa dla może wierzących, niepraktykujących, ale nigdy nie dla nas. Wiecie, tu jest napisane, że wchodzimy przez wąską bramę. I to, co będzie zamknięte, to jest wąska brama. A wiecie, co prowadzi do wąskiej bramy? Wąska droga. I po wąskiej drodze nie idą ludzie tego świata. To my idziemy wąską drogą. To my zmierzamy w stronę wąskiej bramy. Wiecie, co zostanie zamknięte? Zanim tam wszyscy wejdą? Wąska brama. I wielu będzie zszokowanych. Niektórzy może oburzeni. Panie Jezu, jak mogłeś? Przecież my tą wąską drogą idziemy przez całe lata. Przecież myśmy wyszli z Egiptu. Myśmy przeszli przez Morze Czerwone. I tak jest napisane w Biblii, że wielu wyszło z Egiptu, że wielu w Mojżesza zostało ochrzczonych, ale ich ciała zasłały pustynię. Nie weszli. Dla nich było za późno. Kiedy się nawracałem, to przez całe nabożeństwo kaznodzieja mówił: jutro może być za późno. I to wraca do mnie co jakiś czas, że dla wielu będzie za późno. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, i ludzie będą pukać, i ludzie będą prosić. Wiecie, historia o 10 pannach mówi, że aż 5 z 10 nie weszło. To jest połowa. To jest 50%. A przecież one wszystkie czekały na oblubieńca. One wszystkie były w jednym miejscu. I tak naprawdę nawet wszystkie się zdrzemnęły. Ale nie wszystkie były przygotowane. I kiedy biegły, żeby się przygotować, drzwi zostały zamknięte. A potem Pan Jezus powiedział: odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy nie jesteście prawi. Nie wiem, czy to zauważyliśmy, ale Biblia nie mówi o zbyt wielu ludziach, że to byli prawi ludzie. Tak, mówi tak o Jobie. To był prawy człowiek. Kiedy jego dzieci się spotykały na grilla, to on potem składał ofiarę. Nawet nie wiedział, co się tam wydarzyło. Zakładał, że no, z pewnością nic złego. Ale na wszelki wypadek, gdyby czymkolwiek zasmucili Pana, to on składał ofiarę, żeby wszystko było czyste i święte, bo to był człowiek prawy. Wiecie, Biblia mówi, że Józef, ojciec Pana Jezusa, ziemski ojciec Pana Jezusa, to był człowiek prawy. My tak często mówimy o Marii, że to ta jedna, jedyna, którą Bóg wybrał i rzeczywiście jedyna i wyjątkowa, której Bóg powierzył być ziemską matką Bożego Syna. Ale wybrał też ziemskiego ojca. Jest nim Józef. I Biblia mówi, że to był człowiek prawy. I muszę się w tym miejscu zastanowić, bo przecież chcę wejść przez tą bramę. Ja nie chcę, żeby ta brama przede mną została zamknięta. Gdzie nie wyobrażam sobie gorszej sytuacji, kiedy przez 20 albo 40 lat idziesz wąską drogą, a potem w ostatniej chwili widzisz, że brama jest zamknięta. Wiecie, to już nie będzie czas łaski, że poprosisz i się stanie. Tam wszyscy stali, prosili i pukali. Panie, otwórz, przecież byłeś z nami. Przecież jedliśmy z Tobą na obiedzie zborowym w Ruptawie. Otwórz nam. On powie, nie wiem, skąd jesteście. Jedno wiem, że nie prowadziliście prawego życia. Że nie byliście posłuszni Słowu Bożemu. I co za dramat. Zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Siebie zaś precz wyrzuconych. Wyobrażam sobie, jak wielu powie po dzisiejszym kazaniu: bracie, jak mogłeś? Wielkanoc, największe święto Kościoła. Chcesz nam zabrać tą radość? Przecież masz głosić dobrą nowinę. Przecież dzisiaj to jest dobra nowina. Jeżeli mówię do Anglika, jedź w Polsce prawą stroną, to jest dobra nowina dla niego. To jest po to, żeby uratować jego życie. I dzisiaj, kiedy jest dzień zbawienia, dzisiaj, kiedy jest czas łaski, dzisiaj, kiedy te drzwi są jeszcze ciągle otwarte, ja chcę powiedzieć, żebyśmy nie wchodzili w te ślepe uliczki, które są ciągle po prawej i lewej stronie, a ludzie żyją w tych ślepych uliczkach. W tych ślepych uliczkach toczy się radosne życie. W tych ślepych uliczkach toczą się debaty teologiczne. Jeden mądrzejszy od drugiego. Mnóstwo epastorów i ewiernych. Ale to nie jest to, co Pan Jezus przeznaczył dla Kościoła. To nie jest to, co skończy się w sposób radosny i szczęśliwy dla każdego z nas. To, do czego dzisiaj zmartwychwstały Chrystus nas zaprasza, to, żebyśmy szli drogą wąską, szli nią prosto, żeby nasze życie było określone, żebyśmy byli czytelni dla każdego, żeby Pan Bóg, a nie sam o sobie, mógł powiedzieć: jesteś człowiekiem prawym. Pójdź, sługo dobry i wierny. A więc co możemy dzisiaj zrobić? Ja myślę, że dzisiaj to jest czas, kiedy Kościół powinien na nowo zweryfikować całe swoje życie. Że dzisiaj każdy wierzący powinien na nowo zweryfikować swoje życie. Kiedy patrzymy na ludzi, kiedy słuchamy ludzi i jestem zdumiony, jak wielu się to spodobało. Nie muszę wychodzić z domu. Mogę być na tym nabożeństwie, na tamtym nabożeństwie, jeszcze na innym nabożeństwie i wszystko w jednej godzinie, bez kosztów i bez wychodzenia z domu. Ale to nie jest Kościół. Nie ma e-Kościoła. Tak, my dajemy dzisiaj przez internet. My wiemy, jaka jest sytuacja w dzisiejszym świecie. Ale to wszystko minie. I ja się pytam, czy spotkamy się wszyscy razem, kiedy to wszystko minie? Czy każdy będzie gotowy, żeby wrócić do Kościoła i wrócić tam z tęsknotą? Czy dla wielu ta nowa rzeczywistość okaże się radosna i zbawienna? Oto jest ciekawe i wygodne życie. A wiecie, to, co przeżywamy teraz, to jest jedna z tych ślepych uliczek, do których ludzie wchodzą. W takiej ślepej uliczce można spędzić wiele czasu. W takiej ślepej uliczce tam jest ciekawa architektura, tam są dobre restauracje, tam są pięknie urządzone, pachnące kawiarnie. Tam jest wiele atrakcji. Wiecie, ktoś by mógł powiedzieć, no ale co złego jest w kawiarni czy restauracji? Wiecie, to co nas powstrzymuje, przed Królestwem Bożym, to nie jest tylko grzech. Biblia mówi, że mamy zrzucić z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. A więc usidlają nas dwie rzeczy w naszym życiu. To są grzechy i tych, jak wierzę, pozbyliśmy się. Narodziliśmy się na nowo. Wyznaliśmy nasze grzechy. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, je omyła i oczyściła. Jeżeli nam coś się zdarza dzisiaj, robimy to samo. Wyznajemy grzechy, a Bóg jest wierny i sprawiedliwy i wybaczy. Ale to, co częściej powstrzymuje lud Boży, to ten ciężar, który nas usidla. Bo grzech nas usidla i ciężar nas usidla. Nie mogę sobie wyobrazić Adama Małysza, który bierze na siebie żołnierski plecak i tam w tym plecaku jest wszystko. I waży wiele kilogramów. I z tym plecakiem zjeżdża ze skoczni i staje na podium. Tak się nie dzieje. On mało tego, że nie bierze tego plecaka, to on zważa na to, co je. On bierze pod uwagę na to, co pije. Bo to wszystko ma znaczenie. Każdy nasz wybór ma znaczenie. Nasze życie to wypadkowa wyborów i ich konsekwencji. I myślę, kochani bracia i siostry i przyjaciele, że dzisiaj, kiedy już zrzuciliśmy z siebie grzech, a niektórzy z nas ten grzech zrzucili z siebie bardzo dawno, to dzisiaj są inne ciężary, które nas usidlają. Może marzenia skierowane pod adresem rzeczy, które mają, czy przeżywają, czy których doświadczają nasi sąsiedzi, krewni, przyjaciele. Żyjemy w świecie, kiedy wszyscy wszystko chcieliby mieć, ale żeby wszyscy mogli wszystko mieć, trzeba wszystko porzucić, wszystko postawić na jedną kartę i zdobywać. Ale ktoś kiedyś powiedział, że te rzeczy, których potrzebujemy, to nie są rzeczy. Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Pan Jezus zatroszczy się inne. To już psalmista dawno temu powiedział. Nie widziałem sprawiedliwego głodującego. I nie widziałem, żeby jego nasienie musiało żebrać chleba. Bóg się zatroszczy o ciebie i o mnie. Ale my musimy troszczyć się o Jego Królestwo. My musimy szukać rzeczy Jego Królestwa, nie rzeczy tego świata. A dzisiejszy Kościół jest tak bardzo uwikłany, tak bardzo biega za wszystkim, za czym biega ten świat. Bracia i siostry, dzisiaj Wielkanoc. Rzekomo ludzie świętują. Wielu ludzi rzekomo świętuje. Ale chcę, żeby ta Wielkanoc była dla nas inna. Chcę, żeby ta myśl z Ewangelii Mateusza, rozdziału 28, nauczyła nas, że jeżeli nie chcemy usłyszeć tego na całą wieczność za późno, to dzisiaj musimy przyspieszyć. Bo to anioł dzisiaj i tobie, i mi mówi, pośpiesz się. Idź śpiesznie. Nie masz czasu. Jeżeli nie wyruszysz i nie pójdziesz wystarczająco szybko, rozminiesz się na tym skrzyżowaniu dróg, się nie spotkamy. A one wstały? Poszły śpiesznie, a więc poszły szybko, a w końcu pobiegły. I myślę, Kochani bracia i siostry, że dzisiaj nadszedł czas, abyśmy się ze snu obudzili. Dzisiaj nadszedł czas, abyśmy zrozumieli, że tak Pan, jak Pan Jezus obchodził miasta i wioski i nauczał o Królestwie Bożym, tak Kościół ma zacząć obchodzić miasta i wioski i nauczać o Królestwie Bożym. Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat, zacznijcie od Jerozolimy, przejdźcie przez Samarię, ale dojdźcie aż po krańce. I wejdziemy w każdą ślepą ulicę po drodze, to kiedy dojdziemy do wąskiej bramy, tam będzie napisane za późno. I wtedy możesz pukać, i wtedy możesz płakać, i wtedy możesz mówić, na naszych ulicach nauczałeś. Ale tej rzeczywistości już się nie da zmienić. I tego nie chcemy doświadczyć. I chcemy, żeby ta Wielkanoc przyniosła przełom do naszego życia. Żeby przyniosła przełom do naszych zborów. Żeby przyniosła przełom do naszych rodzin. Żeby przyniosła przełom do naszych relacji. Żeby wszystko stało się nowe. Tak jak Pan Jezus kiedyś powiedział, oto wszystko nowym czynię. I to nowe to jest coś, o czym wielu już dawno zapomniało. Tak, tego nowego doświadczaliśmy, kiedy nawracaliśmy się wiele lat temu. A dzisiaj ludzie odpowiadają, no wiesz, po staremu. Nie może być po staremu. Chcemy po nowemu, bo dzisiaj ta brama jest jeszcze otwarta. Dzisiaj te ramiona są jeszcze rozpostarte. Dzisiaj jeszcze ciągle brzmi dla Ciebie i dla mnie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. I to jest to, czego kochani bracia i siostry, życzę nam wszystkim z okazji tych świąt. Nowego Chrystusa. Nowego spojrzenia na Słowo, nowego przeżycia godzin modlitewnych w zborze, nowego przeżywania ewangelizacji, tego, żeby tak jak Pan Jezus kiedyś obiecał, żeby wszystko, ale naprawdę stało się nowe. Amen. O to się będziemy modlić. Kochany Ojcze w niebie, nie ogarnie tego ludzki rozum, że posłałeś Twojego jedynego Syna, Twojego kochanego Syna na tą ziemię, zepsutą ziemię, pełną grzechu i podłości ziemię, do ludzi zdeprawowanych, do ludzi zepsutych, do ludzi, którzy Ciebie nie szukali. I wiedziałeś, że Pan Jezus będzie odrzucony. Wiedziałeś, że zostanie opluty, że w końcu zostanie zabity. Ale byłeś gotowy zapłacić tą cenę. My tego nie jesteśmy w stanie pojąć, ani ogarnąć naszym rozumem, ale przyjmujemy to i dziękujemy za to. Dziękujemy, Ojcze, za to, że posłałeś Pana Jezusa na tą ziemię, że to On stał się dla nas ratunkiem i zbawieniem, że dzisiaj krew Pana Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dziękujemy za to, że dzisiaj dajesz nam nową szansę. Dzisiaj na nowo zachęcasz nas, abyśmy wstali i pobiegli, abyśmy wstali i zostawili rzeczy tego świata, aby te rzeczy, które do tej pory może nas powstrzymywały, a niektóre nawet zadowalały, żebyśmy byli gotowi je zostawić i żebyśmy już zaczęli szukać Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Panie Jezu, ja dziękuję bardzo, że przyszedłeś. Dziękuję, że za mnie oddałeś swoje życie. Dziękuję, że za wszystkich umarłeś, ale szczególnie dziękuję, że też za mnie umarłeś, że dla mnie stało się zbawienie, że ja mogę mieć nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. I Panie Jezu, chcę to dzisiaj wyznać. Chcę dotrzeć tam, zanim te drzwi będą zamknięte. Nie chcę usłyszeć za późno. Ja wiem, że to najgorsze za późno, jakie mógłbym w moim życiu usłyszeć i tego nie chcę. I pomóż mi, Panie Jezu. I pomóż każdemu z nas. I pomóż naszemu zborowi w Rubtawie, każdemu bratu, każdej siostrze. Panie, żebyśmy żebyśmy na nowo się ocknęli, żebyśmy na nowo oczy podnieśli do góry, bo tylko stamtąd przychodzi do nas pomoc. I pobłogosław nam, nas, daj nam siły, daj nam mądrości i daj łaski, żebyśmy mogli zdążać i zmierzać w Twoją stronę. Dla Twojej chwały i naszego zbawienia. Amen.